W audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Dzisiejszym tematem zajmiemy się na specjalną prośbę naszej słuchaczki, która zwróciła się do nas o to, aby wyjaśnić temat wsparcia dla rodzin z dzieci. Zaraz przedstawię jej sytuację, ale najpierw gościa. Moim Państwa gościem jest pani Halina Pietrzykowska, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
O tym, że wsparcie dla rodzin z dziećmi w naszym kraju jest dość szerokie, to informowaliśmy naszych słuchaczy już wielokrotnie i rzeczywiście tak jest. Mamy wiele różnych rodzajów pomocy, z których rodziny, a także osoby samotnie wychowujące dzieci, które też są rodzinami, w rozumieniu prawa mogą korzystać. Mamy tych form kilka.
No tak, kilka. Chociażby w samych świadczeniach rodzinnych mamy zasiłki rodzinne wraz z szeroką gamą dodatków mieszkaniowych. Mamy świadczenia z funduszu alimentacyjnego i mamy wreszcie program Rodzina 500+.
Z tego korzystają mieszkańcy Białegostoku?
No tak, bardzo korzystają z programu Rodzina 500+. Programem tym objętych jest ponad 25 tysięcy dzieci i blisko 19 tysięcy rodzin.
Tych rodzin przybywa czy ubywa? Bo zmierzam w tym pytaniu do tego, czy żyje nam się lepiej, czy jednak cały czas jesteśmy na podobnym poziomie, jeżeli chodzi o tych i biedniejszych, i tych troszeczkę lepiej usytuowanych.
Rodzin to może nam nie przybywa, ale w ostatnim okresie przybyło nam troszkę dzieci w tych rodzinach, bo były miesiące o roku ubiegłego, kiedy wypłacaliśmy świadczenia dla 24 tysięcy dzieci, dla 25. Teraz ponad 25 tysięcy dzieci takie świadczenie 500+ otrzymuje, z tym, że jest to też kwestia ruchoma. Dzieci wypadają z rodzin, które kończą 18 rok życia. Są też dzieci, które się rodzą. Także ta liczba jest zmienna.
Cały czas nam przybywa nowych beneficjentów albo ubywa tych, którzy już kończą 18 rok życia, bo ta forma 500+ przewidziana jest dla takich tylko dzieci.
Tylko niepełnoletnich.
Niepełnoletnich. Ja wrócę do tego maila, który otrzymałam tutaj od naszej słuchaczki i postaramy się właśnie na przykładzie tego maila może kilka kwestii wyjaśnić. A mianowicie pani zwraca się do nas z prośbą o wyjaśnienie tematu wsparcia rodzin z dziećmi. Jest samotną matką, trojga dzieci, dwoje z nich to pełnoletnie osoby. Najstarszy syn już jest studentem, młodszy w tym roku przystępuje do matury. Planuje studia w Warszawie, no to dość duży wydatek, jak wysyłamy dziecko na studia w Warszawie, a najmłodsza córka uczy się w drugiej klasie gimnazjum. Pani od 14 lat pracuje zawodowo, korzystała z pomocy państwa, a mianowicie z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami ze świadczeń rodzinnych 500+ i z funduszu alimentacyjnego. Okazało się jednak, że zmieniła pracę, w której otrzymywała minimalne wynagrodzenie, najniższą krajową, tak jak tutaj nam pisze. Zmieniła pracę i okazało się, że w grudniu miała możliwość zarobienia dodatkowo w godzinach nadliczbowych, a także dodatkową premię otrzymać za wykonanie planu. Oczywiście bardzo się z tego ucieszyła, no bo dziecko, które przystępuje do matury, to kolejne wydatki, bo studniówka, garnitur i tego typu historie. Natomiast okazało się, że jej dochód, który w grudniu wyniósł 2652 zł i 83 grosze, pozbawił ją całego tego wsparcia, o którym przed chwilą mówiłam.
No to jest sytuacja związana być może zresztą chyba z pewnością, związana z tak zwanym uzyskaniem dochodu, czyli osoby, które pobierają różnego rodzaju świadczenia, jak ta pani, rodzinne, wychowawcze, czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w sytuacji, kiedy uzyskają dodatkowe zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, a są obowiązane one nas o tym niezwłocznie poinformować. I w sytuacji uzyskania dochodu, ten dochód za pierwszy miesiąc, następujący po miesiącu podjęcia zatrudnienia, czyli jeśli podjęła dodatkowe zatrudnienie w grudniu i ten dochód za styczeń jest brany pod uwagę i z pewnością to zadecydowało, że pozbawił ją prawa do świadczeń do końca tego okresu zasiłkowego czy świadczeniowego. W sytuacji, gdyby ta pani utraciła dochód, jest tak zwana instytucja utraty dochodu, czyli utraciłam dochód i jest utrata dochodu, czyli dochody pomniejszane są o ten dochód utracony. Gdyby sytuacja w drugą stronę się pojawiła, to ta pani też powinna nas poinformować, przeliczymy dochód i zobaczymy, czy w dalszym ciągu będzie spełniała prawo do świadczeń.
Ten okres zasiłkowy to...
Jeśli chodzi o świadczenie 500+, to do końca września. Jeśli chodzi o zasiłki rodzinne, to do końca października.
Czyli rzeczywiście, tak jak tutaj nam pisze, jest to dla niej sytuacja dość trudna, bo zostaje z tą swoją kwotą wypłaty, która jest 1850 zł normalnie, bez tych godzin nadliczbowych, z trójką dzieci na utrzymaniu. No i co my możemy poradzić? Jeżeli ten dochód... w innych miesiącach będzie te 1850, a nie 2600, jak tutaj wcześniej, to ta utrata dochodu może być tutaj rozpatrywana?
To znaczy może być rozpatrywana, bo tutaj mówimy o trzech rodzajach świadczeń, z którego wsparcia korzysta ta pani, mianowicie fundusz alimentacyjny. Tam jest kwota kryterium dochodowego 725 zł. Jeśli chodzi o świadczenie 500+, jest to kwota 800 zł na osobę, a jeśli chodzi o zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego, jest to kwota 674 zł na osobę. I w zasiłkach rodzinnych ustawodawca wprowadził tak zwaną złotówkę za złotówkę. Czyli jeśli ja mam przekroczenie dochodu o pewien pułap, to sumuje się wszystkie zasiłki rodzinne wraz z dodatkami i pomniejsza się tą kwotę o kwotę przekroczenia dochodu. W sytuacji widocznie pani nie zaistniała taka sytuacja, żeby nawet te świadczenia rodzinne wypłacić w cząstkowej kwocie, tak? Nie już tej należnej, właściwej, ale cząstkowej, bo nie spełniała kryterium dochodowego.
To nie możemy nawet powiedzieć, że to o złotówkę. No trochę więcej tu się przekroczyło rzeczywiście.
No na pewno, że tak. Tak, na pewno, że tak. Także i świadczenia wychowawcze, i fundusz alimentacyjny, i zasiłki również rodzinne. Ale niemniej, być może jeśli ta pani sytuacja jest trudna, mogłaby się udać do pracowników socjalnych, do właściwego zespołu według swego miejsca zamieszkania i ubiegać się o pomoc o charakterze uznaniowym z pomocy społecznej. Także zachęcam.
Czyli nie jest tak, że już żadnej formy pomocy dla pani oferować nie możemy.
Coś my do środka znajdzie. Pomocy społecznej zawsze możemy zaoferować pomoc ze świadczeń pomocy społecznej.
To wtedy jednorazowe świadczenia.
To są świadczenia o charakterze jednorazowym i okresowym.
Myślę, że tutaj też warto, żeby pani się pojawiła w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie i pokazała te swoje dokumenty. Być może rzeczywiście...
Być może utraciła dochód, tak? Być może coś się zmieniło w jej tej sytuacji dochodowej. Być może można jeszcze w jakiś sposób podejść do tego i zweryfikować, jeśli zaistniały jakiekolwiek zmiany.
Zawsze.
No ta pani przyjść. Może jest jeszcze w tyle komfortowej sytuacji, ale trudno tu mówić o komforcie.
O komforcie, dokładnie.
Kiedy pozbawia się prawa do świadczeń. Widać, że w czas nas o tym zawiadomiła, bo nic nie sygnalizuje o tym, że musi zwracać te świadczenia, bo mamy też interesantów i wcale nie tak mało, którzy są zobowiązani do zwrotu, bo nie poinformują nas o każdej zmianie swojej sytuacji, która ma wpływ na świadczenia, a w szczególności właśnie o uzyskaniu dochodu. I wtedy zwracamy wszystkie świadczenia wraz z odsetkami.
To jeszcze gorzej.
To jeszcze gorzej, ale takie są przepisy, a my te przepisy jesteśmy zmuszeni realizować.
Więc pani naszej słuchaczce radzimy, ja zresztą odpiszę na tego maila. Zanim powiemy, komu świadczenia się należą i kto może je pobierać, to powiemy o takich, którzy, no właśnie, których wywołaliśmy trochę do tablicy, czyli że nienależnie pobrali te świadczenia i teraz muszą zwracać. To też są sytuacje takie, kiedy nie dopełnili pewnego rodzaju obowiązków informacyjnych.
To w większości przypadków dotyczy niedopełnienia przez wnioskodawcę obowiązku poinformowania organu właściwego wypłacającego świadczenia o zmianie swojej sytuacji.
Bo jeżeli chodzi o wnioski o to, żeby te świadczenia otrzymywać, składa się je raz.
Składa się je raz, tak.
Przychodzi się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, składa się wniosek, czeka się na decyzję i się zapomina o tym.
I się zapomina.
I pobiera się.
Nie ma konieczności i nie ma obowiązku dostarczania dokumentów potwierdzających dochody. Organ we własnym zakresie takie dokumenty pozyskuje z systemów teleinformatycznych. Ale te systemy teleinformatyczne też są bogate w różne również informacje i nic się tutaj nie ukryje.
A wcale nie takie, które chcielibyśmy może urzędowi przekazywać, prawda?
Przekazywać, albo i czasem o tym zapomnimy, tak? Że gdziekolwiek poszliśmy do pracy, chociażby do, nam się wydaje z naszego punktu widzenia, że nie miałoby to znaczenia, ale już to sygnalizuje dla nas, że są odprowadzone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zatem jakiś tytuł ubezpieczenia musi być i z tytułu wynagrodzenia za pracę. I zaczynamy się tym interesować, wzywamy wnioskodawców, dostarczają nam dokumenty i rzeczywiście nie poinformują nas w czas i muszą zwracać.
I to są rzeczywiście duże kwoty, rzeczywiście
to znaczy,
bolą.
No. To są, to kiedy jeszcze nie było świadczeń 500+, to kwoty zasiłków rodzinnych nie są aż tak zatrważające, także ta kwota nie do zwrotu nie była tak duża, mimo że schemat zwrotu nienależnie pobranych i definicja nienależnie pobranych ich zwrotu istniał od zawsze w ustawie o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, jak i w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ale kiedy przeszliśmy do kwot 500 zł na dziecko, no to już do zwrotu są i wartości, które sięgają 9 tysięcy złotych.
To musiałoby być rzeczywiście duże świadczenia, które przez dłuższy czas nieprawnie pobieraliśmy. To jakie sytuacje pretendują nas do tego, żeby zgłosić się do urzędu i powiedzieć? Już o jednej powiedzieliśmy. Podjęliśmy dodatkowe zatrudnienie, chociażby też nawet taka sytuacja jak tutaj u naszej słuchaczki, premia jakaś specjalna, godziny nadliczbowe, no i dodatkowe wynagrodzenie.
Dodatkowe zatrudnienie, tak? Ale tutaj mówimy też o zmianie sytuacji rodzinnej, tak? Wyszłam za mąż.
Zaraz wracam.
Ale wyszłam za mąż, czy zaraz wrócę, czy nie, to nie wiadomo.
Tego nie zakładam.
Zakładamy, że wyszłam za mąż. Zatem już członkiem mojej rodziny jest mój mąż, a jak mój mąż, to wchodzi on wraz z całym przybytkiem, a więc i z dochodami, jakie osiągnął w danym roku, który nas interesuje. Zatem informuję o tej zmianie. My weryfikujemy to prawo do świadczeń, uwzględniając dochody męża i przeliczając to na członków, aktualną liczbę członków danej rodziny. Zatem są też sytuacje, że takie dochody nie mają znaczenia, tak? Czasem jest ten mąż, który nie wnosi dużych dochodów, zatem te kryteria dochodowe dalej są spełnione i osoby pobierają, ale weryfikacja jest dokonywana. Czasem też pełnoletnie dziecko odejdzie ze składu rodziny, nie pozostaje już na utrzymaniu rodziców, a dochód należało podzielić na mniejszą liczbę członków rodziny. Także są sytuacje, szczególnie jeśli chodzi o świadczenia 500+, kiedy wyrokiem sądu jest postanowione, że jedno z dzieci, które dotychczas wychowywała i pozostawały na utrzymaniu mamy, jest jego miejsce przy ojcu.
I
to też powoduje zmiany, bo jeśli ja nie pozostaje dziecko na moim utrzymaniu, ja z nim stale nie zamieszkuję i go nie utrzymuję, jest wyrok sądu, że jego miejsce jest przy ojcu, zatem ja już pozostaję z tym jednym tylko dzieckiem i świadczenie wychowawcze powinnam otrzymywać na jedno dziecko. A jeśli już mam tylko jedno dziecko, no to też są nierzadkie przypadki, że ono staje się pierwszym dzieckiem i należy spełniać kryterium dochodowe i ten dochód podzielić na dwie osoby w rodzinie. I też różnie to się przedstawia i wtedy trzeba zwracać i za tamto, które było przy ojcu, a ja nie poinformowałam, i za to, bo ono stało się pierwszym dzieckiem, trzeba było spełniać kryterium dochodowe.
Czyli często są to sytuacje, z których nawet sobie nie zdajemy sprawy, że trzeba by było poinformować, że coś się zmieniło.
To znaczy sprawę sobie powinniśmy zdawać, ponieważ wypełniając wnioski, ubiegając się o te świadczenia, w treści każdego wniosku podpisuje się oświadczenia, które mówią, o jakich zmianach w szczególności należy poinformować. I zachęcamy tutaj słuchaczy, żeby składając te wnioski, czytali treść wniosku i podpisywanych oświadczeń. Ponadto otrzymywane przez nich decyzje zawierają szerokie pouczenie, również nakładające obowiązek konieczność informowania organu wypłacającego świadczenia o zmianach i też o jakich zmianach. W każdej decyzji jest definicja utraty i uzysku dochodu. Co jest uzyskaniem dochodu w rozumieniu przepisów tych wszystkich ustaw, na jakich pracujemy, co się też miało miejsce w tym naszym pierwszym przypadku, o którym mówiliśmy. To było literalne uzyskanie dochodu, tak?
Czyli czytamy, no my wielokrotnie apelujemy w audycji Masz Prawo o to, żeby czytać nie tylko decyzje, które otrzymujemy, nie tylko to, co podpisujemy, ale przede wszystkim to, co podpisujemy, ale wiadomo, jak to jest z tym czytaniem. No po prostu lampka musi się zapalić, że tutaj każda sytuacja, która nawet z naszego punktu widzenia może jest nieistotna, niewiele się zmienia, ale to dziecko, które wychodzi z domu przykładowo i samo na siebie zarabia i samo już siebie utrzymuje, no to jest sytuacja, kiedy
Należy powiadomić. Niemniej najwięcej sytuacji jest takich, które związane jest z uzyskaniem dochodu. Najwięcej sytuacji związanych z uzyskaniem dochodu i niepoinformowaniem w czas o tym organu wypłacającego świadczenia.
Jakaś dodatkowa umowa o dzieło, zlecenie, wszystko to?
Wszystko. Nie ma znaczenia charakter umowy, nie ma znaczenia nawet działalność gospodarcza, wyrejestrowanie, zarejestrowanie. To też ma znaczenie.
No po prostu
pieniądze. Można zadzwonić, można się zapytać, czy o takiej sytuacji należy informować, a informowanie w urzędzie obowiązuje forma pisemna, także zachęcamy.
No i kiedy informować?
Niezwłocznie.
No to
niezwłocznie.
Przepiękny termin z kodeksu cywilnego, który znaczy niewiele.
Bez zbędnej zwłoki.
No tak, bez.
Podjęłam zatrudnienie, jeszcze nie mam dochodów, nie wiem, jakie dochody uzyskam, ale trzeba nas poinformować. My już mamy rękę na pulsie i wiemy, że być może tej osobie nie należy już wypłacić za dany miesiąc.
Żeby potem nie zwracać.
Żeby później nie zwracać i odsetek jeszcze. I odsetek, bo wraz z odsetkami niestety. Wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.
W takim pięknym dniu jak dzisiaj, czyli Święto Radia, a my straszymy naszych słuchaczy, znaczy nie, informujemy.
Zachęcamy do czytania i tego podpisywania tego, co się przeczytało.
Ale zaraz może jakieś dobre informacje znajdziemy. 744 22 22, nasz numer telefonu. W audycji Masz Prawo. Rozmawiamy o temacie wsparcia dla rodzin z dziećmi, generalnie o tym rozmawiamy. Mówiłyśmy już o nienależnie pobranych świadczeniach i pytanie naszej słuchaczki. Mąż odwiesił działalność gospodarczą, którą miał zawieszoną na 1,5 miesiąca i teraz znowu ją zawiesił, o czym nie poinformował, bo państwo gdzieś przeczytali, że o 3 miesiącach zawieszenia należy informować. I jaką my mamy radę?
To znaczy tak, jeśli mąż podjął działalność gospodarczą, zarejestrował i zawiesił tąże działalność, to nie jest równoznaczne z wyrejestrowaniem tejże działalności.
Znaczy ona ciągle jest.
Ona ciągle jest, tak? Tak jak sama nazwa mówi, tylko zawieszenie, tak? A tu musi być wyrejestrowanie tejże działalności i wtedy można mówić o utracie dochodu. Ale jeśli jest zawieszenie, to tylko zawieszenie w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, to z reguły dotyczy sytuacji, kiedy sprawuje się opiekę nad dzieckiem do 4 roku życia. I to wtedy można mówić o zawieszeniu i może być to traktowane, ale tylko nas interesują sytuacje wyrejestrowania działalności i to jest wtedy utrata dochodu. Ale też od ubiegłego roku mamy takie zmiany przepisów, które przekładają się właśnie na nienależnie pobrane świadczenia. A zatem jeśli ustalając prawo do świadczeń utraciliśmy dochód, czyli w przypadku tej osoby, która do nas telefonowała, że ona zarejestrowała działalność i dajmy na to ją wyrejestrowała i myśmy utracili ten dochód, to w okresie 3 miesięcy, jeśli ta osoba ponownie zarejestrowała działalność albo utraciliśmy dochód z tytułu zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej i ona w okresie 3 miesięcy od dnia utraty ponownie podjęła tą samą pracę, to będą za ten okres świadczenia nienależnie pobrane. No niestety, takie są uregulowania prawne. Zatem zachęcamy do kontaktowania się bezpośrednio z działem świadczeń rodzinnych przy ulicy Klepackiej 18.
I tutaj nie czekajmy tych 3 miesięcy, prawda?
Na pewno nie czekajmy tych 3 miesięcy, bo później będziemy wstecznie Zwracać, tak? Nieopatrznie myślimy, że jak zawiesiliśmy, tak? Tą działalność, tak? Jeśli my ją ponownie zarejestrujemy, a utraciliśmy ten dochód, to będziemy musieli za ten okres zwrócić.
No właśnie, to dobrze. Szukałam jakichś dobrych informacji, że nawet musimy zwracać, to dobrze, to już zwróćmy. Ale może są tacy, co jednak dojdziemy do wniosku, no dobrze, no nienależnie pobrali, ale jednak niech nie zwracają.
Ustawodawca też przewidział takie sytuacje, oprócz tego, że zobowiązał do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, no to jeszcze dał możliwość ubiegania się o umorzenie całkowite, częściowe zwrotu tych nienależnie pobranych świadczeń, odraczanie terminu płatności bądź rozkładanie na raty.
Ale to pewnie w jakichś szczególnych okolicznościach.
No to wynikać ma z trudnej sytuacji, wyjątkowej, szczególnej rodziny, ale taka możliwość, taki przepis jest i nasi interesanci z takich też możliwości korzystają. Ponadto trzeba powiedzieć, że nienależnie pobrane świadczenia są potrącane również z bieżąco wypłacanych świadczeń. Jeśli ja pobrałam nienależnie świadczenia, to a teraz wypłacane są dla mnie, to jest mechanizm potrącania tych nienależnie pobranych świadczeń z bieżąco wypłacanych świadczeń. Jest też ten mechanizm ubiegania się o umorzenia, odroczenia całkowite, częściowe i rozkładania na raty. Takich sytuacji też mamy sporo, tak? Aktualnie mamy 100 decyzji, w stosunku do których wnioskodawcom rozłożyliśmy na raty należności, bo te nienależnie pobrane świadczenia niezwrócone w ustawowym terminie, niedokonanie ich zwrotu, powoduje dochodzenie ich zwrotu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Ale biorąc pod uwagę, że wydaliśmy w granicach 300 decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach wychowawczych, tylko w stosunku do 18 postępowanie egzekucyjne jest prowadzone.
To ta dobra informacja.
Także to jest dobra informacja. Informacja jest również dobra, że można się ubiegać o te możliwości, jeśli mamy trudną, szczególną sytuację dotyczącą rodziny.
Trzeba po prostu przedstawić swoją sytuację.
Trzeba przedstawić sytuację. Jest to sprawdzane w drodze wywiadu środowiskowego. Trzeba przedstawić dokumenty obrazujące sytuację rodziny i podejmowana jest decyzja. Jest to decyzja o charakterze uznaniowym. Od każdej decyzji w naszym kraju można złożyć odwołanie, jeśli nie jestem zadowolony z rozstrzygnięcia tejże decyzji.
Dobrze, to dobrą informacją na pewno jest to, że my jednak mamy możliwości korzystania z przeróżnych form pomocy, chociażby zaczynając od tego 500+, i że to 500+ nie wlicza się nam w żadne kryteria dochodowe.
To jest bardzo dużo, tak? To jest duży zastrzyk dla tutaj naszych białostockich, ale i krajowych rodzin, tak? Dla każdej rodziny, dla rodzin z dziećmi. Bardzo duży zastrzyk finansowy. To widzimy też na każdym kroku i gołym okiem i każdy z nas pewnie też to widzi, jak to buduje te rodziny. Tym bardziej, że nie brane jest pod uwagę te 500+ przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, tak? Także to jest olbrzymi zastrzyk finansowy dla naszych rodzin i dzieci.
Jeszcze takie pytanie mi tutaj przyszło do głowy, a jeżeli dziecko podejmuje zatrudnienie, przecież dzieci też mogą się zatrudniać, prawda? Nawet te małoletnie mogą pracować dorywczo gdzieś na wakacjach. Czy ten dochód też jest ważny?
No też jest brany pod uwagę. Jeśli nas się w porę nie poinformuje, to nam z systemów teleinformatycznych w późniejszym okresie to wszystko wyjdzie, tak? I później dopiero się to potęguje, tak? Bo i odsetki, i to wszystko narasta.
A to pozbawia nas na cały okres zasiłkowy, tak jak mówimy, możliwości?
Może spowodować. Chyba, że dziecko sporadycznie podjęło na miesiąc, dwa pracę, a później ją utraci, tak? Bo jest uzyskanie i utrata. Tracę dochód, też przychodzę. Proszę, ja tutaj utraciłam dochód, dostarczam świadectwo pracy, tak? Już ten dochód nie jest brany pod uwagę, przelicza się od początku dochód rodziny i bada się uprawnienia do świadczeń.
Czyli w drugą stronę też to działa.
Też to działa.
I wstecz troszeczkę? że jak zapomnieliśmy poinformować, że utraciliśmy ten dochód.
Następnego miesiąca tracę dochód w tym miesiącu, od następnego miesiąca mam prawo do świadczeń, jeśli spełniam kryteria dochodowe.
I nawet jak poinformuję dwa miesiące później, to...
Nie.
No właśnie. Czyli nie, tutaj w tą stronę
trzeba
nie działa.
Trzeba działać niezwłocznie.
Trzeba tę niezwłoczność jednakowoż mieć na uwadze, że to jest termin taki dość szybki do załatwiania. I to ja przejdę jeszcze na chwilę na te 500+, które trochę inaczej nam definiuje dzieci. Znaczy, wydaje nam się, że tych dzieci mamy troje, a okazuje się, że mamy jedno. I wtedy dopiero się zaczyna problem, bo z momentem pełnoletności takiego dziecka my je tracimy, jeżeli chodzi o świadczenia 500+.
No, tak, no niestety świadczenia 500+ przysługują do 18 roku życia i jest kropka. Tak, i jest kropka, dochód przewyższający złotówkę, 2 grosze, bo i takie sytuacje mieliśmy, że dosłownie o kilka groszy przekracza kryterium dochodowe i rodzina nie kwalifikuje się do 500+. Ale tu nie ma
złotówka za złotówkę.
Nie ma złotówka za złotówkę, tu po prostu jest decyzja utrata. Odmowna. Tak.
Niemniej jednak ten kryterium dochodowe jest tylko przy jednym dziecku, tym takim
tak,
niepełnoletnim.
Oczywiście. No jeszcze trzeba powiedzieć, że w sytuacji, kiedy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, no to kryterium dochodowe wynosi 1200 zł na osobę w rodzinie, tak? Jest preferencyjne.
Troszeczkę wyższe.
Znacznie
wyższe. Wiele osób korzysta z tego typu pomocy i cieszymy się z tego, bo to znaczy, że mamy coraz więcej dzieci w regionie, tak? Jeżeli więcej
tak
dzieci
by
korzysta.
To, tak, to by to
albo
można
tych
było,
drugich dzieci.
No, wnioskodawców nie mamy więcej, tak? Zatem taki wniosek z tego wypływa, że te rodziny, które są objęte programem 500+, czy innymi rodzajami świadczeń, decydują się na kolejne dziecko, bo liczba dzieci nieznacznie, ale rośnie.
Jeżeli podsumujemy to w liczbach, to też nam wyjdą takie dość horrendalne, prawda? Że tego 500+ przez te 2 lata wypłaciliśmy bardzo dużo.
Miesięcznie w tej chwili wypłacamy 13 milionów. W tamtym roku budżet sięgał 156 milionów na same świadczenia 500+. Także to są duże pieniądze.
To są bardzo duże pieniądze, nawet w porównaniu do tych zasiłków rodzinnych, które byśmy tutaj...
No tak, to są zasiłki rodzinne, tak. To nie są kwoty, które tutaj są znaczne, ale też zawsze stanowią wsparcie dla rodziny. Jeszcze i dodatki przecież są do tych zasiłków, także tak. Świadczenia z funduszu z kolei w zależności od wysokości zasądzonych alimentów, nie więcej niż 500 zł.
To też jest jakiś zastrzyk. Ja jeszcze wrócę do 500+, bo od ubiegłego roku jest ta nowość, że muszą być zasądzone alimenty, prawda? To znaczy tytuł nawet egzekucyjny chyba powinni rodzice
posiadać. Tytuł wykonawczy, tak. Tytuł wykonawczy zasądzający alimenty na rzecz danego dziecka. Także te przepisy weszły od ubiegłego roku. No i są cały czas stosowane. Są takie rodziny, które występowały, czy w dalszym ciągu występują o przyznanie 500+. One również się przełożyły, te zasady, na zasiłki rodzinne. Także i
też
konieczność zasądzenia alimentów na rzecz dziecka od drugiego z rodziców. A zatem one są realizowane i rodzice, którzy nie mają tychże wyroków zasądzających alimentów, przychodzą do nas z wnioskami. Ustawodawca wyznaczył dla nich termin 3 miesięcy na dostarczenie tego tytułu wykonawczego. I jeśli dostarczą nas w okresie 3 miesięcy, przyznanie i wypłata od miesiąca złożenia wniosku, czyli wstecznie. I to jest realizowane. Także jest grupa osób, która właśnie już zasądziła alimenty albo składa wnioski i ma wyznaczane terminy na to, żeby dostarczyć.
Bo niektórzy mogli to załatwiać między sobą, prawda? Nie musiało to być wyrokiem sądu robione. No, te alimenty były płacone po prostu.
Tak, różnie to pewnie było, tak, umownie. Teraz jest to wymóg ustawowy, tak? Aby to otrzymać, trzeba jednak mieć wyegzekwowane, zasądzone alimenty.
Radio Białystok, dzień dobry. Och, pan słuchacz nam się wyłączył, ale tutaj wywołałyśmy burzę zawieszeniem i wyrejestrowaniem. Nasi słuchacze nie rozumieją, że zawieszenie jest cały czas prowadzeniem działalności gospodarczej.
W rozumieniu naszych przepisów.
Tak.
Dla słuchacza się wydaje, że jeśli on nie prowadzi tej działalności, tak, bo ma zawieszoną działalność, nie uzyskuje tych dochodów, to znaczy, że jest to działalność wyrejestrowana, ale jak potwierdza, działalności nie wyrejestrował, tylko ją zawiesił. I w rozliczeniu rocznym, jeśli przez okres pół roku nie prowadził tej działalności w sensu stricto, że była ona zawieszona, to te dochody będą tylko za ten okres prowadzenia tej działalności.
Czyli uspokajamy wszystkich słuchaczy. Zawieszanie, to co państwo robią, czyli na przykład prowadzą działalność gospodarczą, tylko przez 2 miesiące w roku uzyskują dochody, bo ona polega, no nie wiem, na prowadzeniu sklepu z lodami, prawda? I tylko latem te lody sprzedajemy. I potem sobie zawieszamy, nie odprowadzamy ewentualnie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo być może na tym to polega. To zawieszenie i ten termin jest państwu do tego potrzebny. To Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie to nie interesuje.
No, nas to nie interesuje, jest to zarejestrowana działalność, tak, i nie utracamy dochodu z tytułu zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, chyba że jest to opieka.
Tak, tutaj nas tylko interesuje wyrejestrowanie i zarejestrowanie. To są te terminy, którymi się interesujemy. Czyli mam nadzieję, że już teraz dokładnie wytłumaczyliśmy państwu. Jeszcze jedna państwu się informacja należy. Tych nienależnie pobranych świadczeń nie jest dużo.
Nie jest dużo, biorąc pod uwagę, że mamy blisko 19 tysięcy rodzin, a w stosunku do 300 tysięcy rodzin pobierających 500+, stwierdzone zostały nienależnie pobrane świadczenia i te rodziny starają się jednak je zwrócić, tak, czy z bieżących świadczeń, czy poprzez rozłożenie na raty, no to ten procent można powiedzieć, że jest nawet znikomy, tak, że jest nawet znikomy, co nie oznacza, że słuchacze muszą być na to uczuleni. Tak?
Oczywiście, powinni wiedzieć, że o takich zmianach należy informować. I ostatnie pytanie, chociaż do funduszu alimentacyjnego dzisiaj nie dojdziemy i nie porozmawiamy o nim za dużo, to czy po zmianie przepisów, kiedy już karnie możemy ścigać dłużników alimentacyjnych, wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zmniejszyła się?
Można powiedzieć, że jest na tym samym poziomie. Także ani nie rośnie, ani nie maleje. Niemniej, a kwota środków finansowych, jakie odzyskujemy od dłużników alimentacyjnych, troszkę wzrosła. Także mamy 16-17% ściągalności. Także nie jest to źle. Jest to dwucyfrowy wynik. Niezły tutaj, jeśli chodzi o miasto Białystok.
Ale mieliśmy jednak taką nadzieję, że te przepisy zaostrzone i bardzo, bardzo ostre, no bo jednak to jest odpowiedzialność karna, spowodują to, że tych dłużników będzie dużo mniej. No nie jest.
Na to może liczyliśmy. Niemniej takim dobrym mechanizmem jest wniosek o zabranie prawa jazdy dłużnika. To działa i zdarzają się, że dłużnicy spłacają całe należności, żeby odzyskać taki dokument.
No bo czasami to jest rzeczywiście życie bez dokumentu.
To jest czasem praca, tak? Tak, to jest źródło utrzymania tegoż dłużnika.
No to nie wiem, będziemy chyba pracować nad jakimiś innymi mechanizmami, żeby jednak tych dłużników alimentacyjnych nie było. No to wydaje się, że...
No ale wzrost ściągalności mamy, co nie oznacza, że liczba. To dobrze, to bardzo dobrze, tak?
No to proszę państwa, optymistyczny akcent, jaki znaleźliśmy na koniec. Wzrost ściągalności jest. Z funduszu alimentacyjnego można nadal korzystać i korzystamy. 500+ mamy, zasiłki rodzinne mamy. Żyje się rodzinom chyba coraz lepiej, prawda?
Myślę, że tak. W naszym kraju rodzina ma ten zastrzyk finansowy z finansów publicznych, z budżetu państwa i to powoduje, że żyje im się lepiej.
A naszą słuchaczkę, od której zaczęliśmy i od której wyszliśmy do tej audycji, odsyłamy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Na pewno znajdzie się jakieś rozwiązanie tej sytuacji, żeby państwo mogli spokojnie żyć. Dziękuję serdecznie. Moim państwa gościem była pani Halina Pietrzykowska, kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
Dziękuję bardzo.
Audycja Masz Prawo za tydzień. Porozmawiamy już po raz ostatni o podatkach, proszę państwa. Ostatni dzwonek na to, jeśli ktoś chce złożyć PIT-WZ taki, żeby urząd rozliczył nas z podatków, to w ogóle ostatni dzwonek, bo 16 kwietnia mija taki termin, a to bardzo prosta forma rozliczenia podatków. Wypełniamy niewiele rubryk, a Urząd Skarbowy wszystko za nas zrobi. I ja serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia mówi państwu Dorota Niebrzydowska, a za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Zostańcie państwo z nami.